Kończymy już przerwę. Zapraszamy Państwa na drugą część spotkania.
Ja oczywiście przepraszam, że to było w takim... O, coś zjeżdża, ale może nie zjedzie zupełnie. Ja przepraszam, że to było oczywiście w takim wielkim, jak gdyby skrócie, czasami wielkimi liniami po kilkaset lat, żeśmy się prześlizgali, ale chciałem, żeby Państwo mieli trochę takiej syntezy i trochę takich obrazów, które myślę, że w człowieku zostają, żeby można było po prostu jak gdyby odwołać się. No właśnie, ja może jeszcze jeden taki, jak Czesi będący w podziemiu w latach 70., 80., 60. funkcjonowali, na przykład Dominikanie mieli takie właśnie małe domki, jak wspominałem. One były w Ołomuńcu, ale były w Brnie, w Pradze. I w Pradze taki domek, to jest naprawdę malutka willa, przeżył rewizję Służby Bezpieczeństwa i oczywiście była tam jakaś kaplica. Był jakiś pokój, w którym była kaplica i Służba Bezpieczeństwa nigdy nie znalazła tabernakulum. To była płaskorzeźba, zwykła płaskorzeźba grubości, nie wiem, no może 2 centymetry drewniane, gdzie była postać wyrzeźbiona Chrystusa i troszeczkę niżej takie 2 czy 3 kwatery. Jedna z tych kwater się otwierała i w środku był Najświętszy Sakrament. I w momencie, kiedy Czesi wrócili do swojego klasztoru w Pradze, to z tego po 89 roku, właściwie po 90, to jedyną rzecz, którą zabrali, to zabrali właśnie to tabernakulum, żeby pokazać pewną kontynuację życia zakonnego. Czy na przykład drugi taki przykład, gdzieś w 88 roku, może 87, uczestniczyłem w otwarciu trzeciego klasztoru w Ołomuńcu. To też są czasy komunistyczne, w podziemiu, niedaleko dworca. Dominikanie kupili 2 czy 3 mieszkania i otwierają trzeci klasztor. Był klasztor z czasów średniowiecza, był klasztor po wojnach husyckich, zlikwidowany w 50 roku i teraz trzeci. I pamiętam do dzisiaj takie kazanie dominikanina, ojca Jordana Winklarka, który zresztą żyje do dzisiaj, ma ponad 90 lat, który mówił wtedy, że tak mówił coś bardzo pięknego, bo pokazał taki wymiar duchowości świętej Katarzyny ze Sieny. I święta Katarzyna ze Sieny, jedno z takich myśli, którą przekazała Kościołowi, to była mowa o tak zwanej celi wewnętrznej, że cela jako miejsce, gdzie mieszka zakonnik, jest miejscem spotkania z Panem Bogiem i że tak naprawdę to my tą celę nosimy w sobie, że my spotykamy się z Panem Bogiem, każdy z nas, każdy z chrześcijan, nie tylko w jakimś miejscu, ale w sobie. I ten ojciec mówiąc o tym, że no właściwie dzisiaj nie ma klauzury, nie ma klasztoru, ale pamiętajmy, że duchowość dominikańska to jest również to, że nosimy tą celę w sobie. I wtedy czułem, jak ten człowiek, który wstąpił w 49 roku, to był ostatni nowicjusz dominikański, który legalnie wstąpił, potem był w obozach pracy, był wyświęcony tajnie, jak on przekazywał taką głęboką religijną przesłanie, które oni w sobie mieli, mają zresztą do dzisiaj. Zachęcam do pytań. Wiem, że zawsze pierwszym jest jakoś trudniej, ale ktoś musi zacząć. Widzę, że tutaj on.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy postać Józefa Tiso utkwiła jakoś w pamięci Czechosłowacji, czy raczej zapomnieli o nim po II wojnie światowej? Czy wpłynęła na te całe procesy?
Ja mówiłem o czeskim kościele. Józef Tiso jest Słowakiem, więc jak gdyby zupełnie zostawiłem z boku. Wie pan, istnieje. Istnieje dlatego, że to był jednak prezydent marionetkowego, faszystowskiego kraju. Istnieje i gdybyśmy rozmawiali o Słowacji, gdybyśmy rozmawiali o słowackim kościele, to jest postać bardzo dramatyczna. Zarówno on sam, jak i to wszystko, co bez najmniejszej urazy nazywa się i w politologii, i w historii klerofaszyzmem. czyli doprowadzeniem religii, do tego religii katolickiej, do takiego wymiaru politycznego, że prezydentem może być ksiądz. Dam panu taki jeden przykład, dlaczego on był postacią tragiczną. Nie tylko dlatego, że zginął tragicznie, bo został przecież wyrokiem sądu skazany na śmierć, ale do czego doprowadza takie łączenie polityki i bycia duchownym. Ksiądz Józef Tiso, będąc prezydentem tego kraju, był urzędującym proboszczem. On w tym samym czasie prowadził małą parafię na Słowacji pod Bratysławą i w momencie, kiedy biskupi słowaccy, to zresztą bardzo piękna, trochę zapomniana karta, odmówili wywożenia Żydów do obozów koncentracyjnych, to znaczy napisali taki list, który po prostu dotykał, że chrześcijanie nie mogą do tego dokładać ręki. To ksiądz Józef Tiso jako prezydent kraju nie podpisał tego listu, bo wiedział, że podpis spowoduje, że nawet ten marionetkowy kraj przestanie istnieć, że wejdą po prostu Niemcy i zajmą ten kraj. Ale jako ksiądz, proboszcz Józef Tiso czytał ten list w niedzielę w kościele. I to pokazuje pewną schizofrenię. Także on funkcjonuje, ale funkcjonuje no, głównie na Słowacji. Tutaj widziałem, że pan...
Ja chciałem ojca zapytać troszeczkę o Kościół w Czechach dzisiaj i może w przyszłości, bo wspominał ojciec o tym, że Kościół ten czeski jest kreatywny. Chciałem zapytać, czy jest możliwe pokonanie tego dystansu, tej obojętności, jaką większość społeczeństwa czeskiego przejawia wobec chrześcijaństwa. Czy da się tak brzydko i troszkę spłycając Czechy nawrócić w dłuższej perspektywie? I drugie pytanie, czy nas w Polsce nie czeka też przypadkiem troszeczkę taki los jak społeczeństwa czeskiego, że coraz więcej ludzi będzie temu Kościołowi obojętnym, znaczy będzie obojętny wobec Kościoła, natomiast Kościół stanie się taki mocniejszy jakby sam w sobie.
Zacznę od tego drugiego. Oczywiście, że czeka. Oczywiście, że czeka, dlatego że my nie jesteśmy samotną wyspą. My jesteśmy poddani tym samym procesom, które są poddane kraje w Europie. Zostawmy świat poza Europą. Jakie to są procesy? To są procesy przemian, które następują i które są bardzo silne. To znaczy przemian polegających na różnorodności i na pluralizmie światopoglądowym, religijnym. I my nie jesteśmy od tych procesów wyłączeni. Drugi proces, który nas w Polsce czeka, który ma miejsce, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, który w Czechach zakończył się mniej więcej w latach 50., ale też i w prawie wszystkich krajach Europy, to znaczy upadek i trochę można powiedzieć śmierć kościoła ludowego, kościoła wiejskiego, kościoła takiego, który wytworzył się bardzo silnie w XIX wieku. Zmiany na wsi po prostu są tak szybkie, również na polskiej wsi, żeby było jasne. One są tak szybkie, że ten obraz kościoła ludowego, to nie znaczy kościoła, który nie będzie miał swojej tradycji. W Czechach to było brutalne, bo ta tradycja została przerwana. Ale my musimy dzisiaj inaczej być chrześcijanami. Inaczej być katolikami. Teraz pytanie, jak inaczej? Znacznie bardziej to jest religia osobistego wyboru, a nie tylko religia przekazana mi przez rodziców. Czesi przez to przeszli. Że u nas jest to napięcie, że my ciągle jesteśmy masowym kościołem, ale jest pytanie, na ile głęboko Ewangelia... Dlaczego mówię o tym wiejskim kościele? Proszę Państwa, badania socjologiczne religijności polskiej wsi są wstrząsające. Są wstrząsające. Znacznie większe niż w dużych miast, bo w dużych miastach żeśmy przeszli już pewne rozchwianie, a wystarczy wyjechać na wieś i zobaczyć, co się dzieje. to już nie chodzi o jakimś tam wymiarze pijaństwa i tak dalej, to byłby drobiazg, ale po prostu naruszenia bardzo wielu wartości, tradycyjnych wartości uformowanych przez Kościół ludowy, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie mówię tu tradycyjny, mówię ludowy. I ten proces po prostu nas czeka, czy nam się to podoba, czy nie. My możemy do niego podejść, my możemy go przekształcać. Bogu dzięki, że on nie jest tak ostry, jak następował w Czechosłowacji przez wyrzucenie Niemców, czy przez zlikwidowanie po prostu wsi. W Czechach nie ma wsi. To drugie, dziś i Kościół w przyszłości, to jest właśnie to doświadczenie, że Kościół czeski to nie jest Kościół w defensywie. To jest Kościół, który idzie jak gdyby w górę. Idzie w górę, nie chodzi, że statystycznie, ale chociażby statystycznie w jednej rzeczy, że tam nie ma wojującego ateizmu. Tam nie ma doświadczenia takiego, które, no właśnie, co pokazało taką płytkość naszego chrześcijaństwa w pewnym momencie? 10% partii Palikota. Na tych ludzi głosowali młodzi ludzie, studenci, ja mogę zrozumieć, z przekorą i tak dalej, żeby było jasne, Janusz Palikot mieszka na tej samej ulicy, na której ja w Lublinie. Także jest to jakoś postać, że tak powiem, zresztą, który miał proces w swoim życiu również katolicki. Był głównym wydawcą Ozonu, który, to zostawmy, ale tu chcę pokazać, że jak to może być płytkie, że można się dać nabrać w pewnym momencie na pewien projekt polityczny. W Czechach nie ma wojującego antyklerykalizmu. On po prostu, to oni już to przerobili na początku XX wieku, potem przerobili to przed II wojną światową. Także patrząc w tą przyszłość czeskiego chrześcijaństwa, to nie jest tak, że to będzie chrześcijaństwo masowe. Ale niech sobie pan odpowie pytanie, a jak jest w Anglii, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Irlandii? O. Tam też trochę się to zwija, jeśli tak można powiedzieć, ale Czesi już idą w drugą stronę. Oni zobaczyli, że trzeba budować na zupełnie czymś innym, na czystej Ewangelii. No o to chodzi, na czystej Ewangelii. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, ja mam dwa krótkie pytania. Pierwsze, na ile ksiądz Tomasz Halik jest taką reprezentatywną osobą dla Kościoła katolickiego w Czechach, a na ile taką gwiazdą błyszczącą gdzieś nad nim? A drugie pytanie jest troszeczkę inne. Jaka jest kondycja Kościoła husyckiego, odwołującego się do tradycji Jana Husa w Czechach teraz, ostatnio? Też o nim była mowa w prasie trochę w związku z decyzjami co do niedzielnych nabożeństw, to jakoś tak, tam było nagłośnione.
Zacznę od drugiego. Jeden i drugi mi jest temat bliski. Dwa tygodnie temu w Dzienniku Rzeczpospolita, w dodatku plus i minus, pan Piotr Semka napisał taki duży tekst właśnie o Kościele husyckim. Tutaj trzeba oczyścić z pewnych nieporozumień. Narodowy Kościół w Czechosłowacji, założony w 1918 roku, jest takim kościołem jak w Polsce polski kościół katolicki. To nie są husyci. Zarówno Semka popełnia błąd, jak i wszyscy, którzy utożsamiają. Ten kościół się nazywa Cirkiew Czeskosłowacka Husycka, ale ta nazwa husycka jest tam od 1971 roku. To jest czysto narodowy kościół. On nie niesie ze sobą żadnej tradycji husyckiej poza propagandową. Tradycję husycką, czyli ultrakwistów, niesie ze sobą reformacja czeska, czyli bracia czescy, luteranie, ewangelicy, czyli kalwini. I to jest pierwsze nieporozumienie. To jest kościół kompletnie wymarły, ten narodowy. A tradycja ultrakwistów jest w kościołach protestanckich. To jest, żeby to widzieć. Dlatego może być taki pomysł, żeby w niedzielę po prostu nie sprawować liturgii. No przecież luteranie są wierzącymi, praktykującymi chrześcijanami, to do głowy by nie przyszło. Także to jest pierwsze. Jeśli chodzi o księdza Tomasza Halika, wie pan, on jest intelektualistą, on jest profesorem, a zarazem jest proboszczem akademickiej parafii personalnej w Pradze, w bardzo żywym kościele takiego środowiska akademickiego. On ma w niedzielę na dwóch mszach świętych prawie 1000 osób. Dominikanie mają po 70 osób na mszy, on ma 1000. Oczywiście, że to jest tak, że ludzie tego typu mają wpływ na Kościół, ale mają wpływ w warstwie intelektualnej, teologicznej, ale też on w przypadku formowania ludzi. Jeśli chodzi o Polskę, to tutaj może jednym zdaniem wspomniałem, on niewiele się wypowiada na temat czeskiego Kościoła. On zajmuje się po prostu z filozofem religii, on się zajmuje pewnymi swoimi badaniami dotyczącymi ateizmu, religijności, spotkania wiary z niewiarą. Jest też człowiekiem, to nie jest tak, że on jest w Polsce popularny, on ma wydane książki w kilkunastu wielkich światowych językach, ale również po chińsku, również po chorwacku, również po ukraińsku, również po japońsku. To znaczy, że pewien typ refleksji trochę podobnej do Charlesa Taylora, czyli do jednego z najwybitniejszych filozofów religii. I wiadomo, że ten typ wpływu jest po prostu zupełnie inny. W Polsce ukazała się większość jego, właściwie ukazały się wszystkie książki jego, a nawet dwie więcej, bo są dwie takie składane. Myślę, tu jest bardzo trudno porównać, bo medialnie oczywiście to on jest ukuto powiedzenie, że to jest polski Tischner. I można by porównywać, że Tischner też nie miał wielkiego wpływu na polski Kościół, co widać, co nie do końca też jest prawdą, bo na przykład książka Tischnera Etyka Solidarności miała olbrzymi wpływ na etos Solidarności, była na wiele języków przetłumaczona. Jaki będzie miał wpływ na czeski Kościół, no to zobaczymy za 100 lat. Nie, no, w tym sensie, że on jest profesorem, tak jak na sali wszyscy profesorowie wiedzą, że dobrze by było, gdyby wszyscy profesorów słuchali, gdyby przyjmowali ich koncepcje w różnych dziedzinach, no ale jest bardzo różnie.
Proszę o kilka słów na temat zwrotu mienia zarabowanego Kościołowi w Czechach. To są różne tam...
Ja mówiłem o tym, to może w skrócie powtórzę, że Kościół w Czechach przez całe lata komunistyczne był utrzymywany przez państwo. Księża otrzymywali pensje. Ta kontrola polegała na tym, że jak ja przyjechałem w 90 roku, a byłem proboszczem polskiej parafii, to w poniedziałek do godziny 13 pieniądze, które były zebrane na tace, musiały być wpłacane na konto. Od razu po prostu łocza, wszystko musiało być pod kontrolą państwa. To doprowadzało do sytuacji takiej, że ten, kto daje pieniądze, może stawiać pewne warunki. No i to, co wspomniałem, no państwo zarówno komunistyczne, ale jak i przedwojenne państwo stawiało pewne warunki. I właśnie ojciec Dominik Duka doprowadził do takiej ugody między wyznaniami, że wszystkie kościoły chrześcijańskie zgodziły się na podpisanie pewnej umowy z państwem, że w ciągu 35 czy 40 lat nawet państwo oddaje majątek i wypłaca kościołowi, wszystkim kościołom. I tutaj muszę powiedzieć, a w moich ustach nie zabrzmi to w żaden sposób antysemicko, genialnym było pomysłem wzięcie do tej ustawy tak małej gminy żydowskiej. Są kościoły chrześcijańskie i taka malutka gmina żydowska. A jak wiadomo, po prostu niektórzy mają i powinni mieć wyrzuty sumienia w stosunku do Holokaustu. I ta ustawa przeszła z dużymi turbulencjami, ale przeszła przez parlament. I dzisiaj to wygląda w ten sposób, że za 7-8 lat państwo przestanie wypłacać pensje duchownym, katolickim, innych wyznań i Kościół będzie musiał utrzymywać się samemu. To jest oczywiście duże niebezpieczeństwo, bo trzeba nauczyć się zainwestować te pieniądze, które się otrzyma, te dobra, które się otrzyma, ale to też nie jest dużo, to jest wszystko, to jest może duża suma pieniędzy, bo to jest parę miliardów euro, ale to jest rozłożone na 40 lat. Ale to umożliwia po prostu samodzielne funkcjonowanie kościołów, bo do tej pory cały czas były na państwowym garnuszku, co nie jest dobre. Jest dobrze, jak Kościół nie ma nic wspólnego z państwem, przynajmniej na poziomie prawnym, czy właśnie tego sojuszu ołtarza i tronu. Bardzo proszę.
Ksiądz, mógłby wam troszeczkę więcej powiedzieć o tych poszukiwaniach takich duchowościowych współczesnych Czechów. Ja tak to widzę, no nie jako bywalec czeskiego kraju, tylko jako czytelnik literatury czeskiej, że Czesi właśnie poszukują tej duchowości poprzez właśnie udział w kulturze. Poza tym, że Czesi mają taki wysoki współczynnik ateizmu, tak, niewiary, to też mają jeden z najwyższych współczynników w Europie czytelnictwa. No ja, jak kiedy czytam na przykład Hrabala, to wcale tam nie widzę takiej niewiary, takiego ateizmu, tylko taką, no, taką pogłębioną duchowość, w której na równych prawach i stoi Chrystus, Sokrates, a obok nich gdzieś też Lao Tse, tak? No i czy mógłby coś ksiądz na ten temat powiedzieć? No i czy ksiądz nie jest przypadkiem troszeczkę niesprawiedliwy wobec, kiedy mówi o tych urnach? No bo wiemy, że tak dużo tam jest ateistów, no a jasna sprawa, że oni troszeczkę inny mają stosunek do ciała, życia po śmierci, no i nie jest dla nich to takie istotne. Ja chciałem polecić, nie jestem żadnym wydawcą ani nic, w tym stylu książka, na, która bardzo ksiądz słyszał o niej dawno w Polsce. Książka się nazywa Zapytaj Taty i właśnie opisuje wszystko to, o czym ksiądz mówił, bo jest tu i komunizm, i właśnie prześladowania katolików, no i próba jakiegoś obejścia, pogodzenia się ze śmiercią. Dobrze, to moje pytanie.
Bardzo dziękuję, bo oba pytania dotykają jak gdyby istoty stanu duchowego dzisiejszych Czechów. Zacznę od tego pierwszego. Tak, ma pan rację, mówiąc o tym, że Czesi są bardzo wyczuleni na wartości duchowe, religijne. Są wyczuleni, ja to wspominałem tutaj, mówiąc o tych wielkich twórcach czeskiej kultury XX wieku, żaden z nich nie był ateistą. Może dam taki pierwszy obrazowy przykład, kiedy wyszła ta książka Mariusza Szczygła Zrób sobie raj i dużo było o tej książce, to nagle ukazuje się w Gazecie Wyborczej taki wielki tekst, przemówienie prezydenta Wacława Havla, który już nie jest prezydentem, ale Wacław Havel zainicjował takie spotkania na Hradczanach, na zamku, które się nazywają Forum 2000. To są spotkania przedstawicieli religii z całego świata. Proszę zobaczyć, nic takiego w Polsce nie ma. I prezydent Havel miał tam przemówienie i powiedział dosłownie taką tezę główną, że kultura ateistyczna jest barbarzyńska. Ja to pokazywałem Szczygłowi, mówię, zobacz Mariusz, ty się tym zachwycasz, dla ciebie to są wielkie wartości, właśnie również duchowe, te libertyńskie, a człowiek, który jak gdyby jest szczytem tych wartości, mówi o tym, że kultura ateistyczna jest barbarzyńska. I to jest ten moment, że Czesi dzisiaj są ludźmi, którzy, tak jak zresztą każdy człowiek ze swojej natury, poszukuje czegoś więcej. Oni na przykład, jeśli chodzi o podejście etyczne do wielu kwestii, nie chciał, tu byłbym niesprawiedliwy trochę w stosunku do polskich katolików, ale boję się, że byłaby to prawda, że w wielu kwestiach etycznych ci niewierzący Czesi stoją wyżej, jeśli chodzi o podejmowanie pewnych decyzji etycznych, zarówno zawodowych, jak i indywidualnych, niż my, którzy uważamy się za katolików. Mógłbym dawać przykłady. A jeśli chodzi o te urny i o cierpienie, to troszeczkę może mnie pan źle zrozumiał, bo ja nie wartościowałem tego, nawet nie oceniałem, ja tylko chciałem pokazać różnicę podejścia. Podejścia o tyle ciekawego, że Czesi bardzo wcześnie, bo już na początku lat 20. wprowadzili na swoich cmentarzach kremację. W Pradze znajduje się takie, to brzmi po polsku, właśnie do tego zmierzam bardzo mocno, pojęcie krematorium. W Polsce nie udało się przy tych tendencjach w latach stalinowskich, ateistycznych, które występowały, nie udało się wprowadzić kremacji z bardzo prostego powodu. Myśmy mieli obozy koncentracyjne i dla nas pojęcie kremacja to było po prostu no, coś barbarzyńskiego. Tam była inna tendencja. Z tym, że w jednej rzeczy bym na panu chciał zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o cierpienie, to w Czechach będzie pan spotykał ludzi, szczególnie ludzi starszych, ale również wielkich twórców kultury, jak Paweł Tigrit. To jest odpowiednik naszego Jerzego Giedroycza, emigrant, który prowadził duże wydawnictwo emigracyjne, który już jako bardzo wiekowy człowiek popełnia samobójstwo. Odbiera sobie życie. Dlaczego? Dlatego, że nie chce być ciężarem dla najbliższych, widzi, że ten jego stan się pogarsza. To jest postawa niechrześcijańska, ale to jest niechrześcijańska w sensie, że chrześcijanie tak nie podchodzą, ale ludzie, i to Szczygieł pokazuje, że Czesi, no właśnie spotykając się z cierpieniem, nie biorą tego cierpienia w takim sensie na siebie, jak chrześcijanie, ale też i wierzący Żydzi czy muzułmanie, że cierpienie jest jakąś częścią naszego życia. I u nich po prostu występuje taki moment, no właśnie, bo to nie tylko tam dotyczyło pogrzebów, ten tekst Szczygła dotyczy również przeżywania cierpienia. Bo może tu jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o te postawy etyczne. Czesi są społeczeństwem, które bardzo jest wrażliwe na krzywdę, na pomoc drugiemu człowiekowi, na system socjalny. Z jednej strony to jest to, co mówię, ale z drugiej strony starzejące się społeczeństwo czeskie, szczególnie w dużych miastach, opieka socjalna. Ja w zeszłym roku w kwietniu byłem na pogrzebie takiej mojej znajomej, pani Elwiry Kołnowskiej, która miała 83 czy 4 lata. Jak ja widziałem, jak wygląda opieka nad tą panią, opieki społecznej, przynoszenia do domu jedzenia, sprzątania w jej własnym domu, się zapytam, od kiedy to funkcjonuje? Od 40 lat. Oni mają w sobie taką wrażliwość, a ta wrażliwość nie wychodzi z doświadczenia religijnego, wychodzi z doświadczenia etycznego, z doświadczenia duchowego, że drugim człowiekiem należy się zaopiekować. I wypracowali pewien system państwowej opieki, który po prostu no, lepiej funkcjonuje niż w naszym kraju. Bardzo proszę, jeśli...
Padło już pytanie o przyszłość polskiej religii w Polsce. Ja mam właśnie też pytanie na ten temat, tylko z drugiej strony. Czy jest szansa, żeby polski Kościół wziął wzorzec z czeskiego i zwrócił się ku wartościom ewangelicznym?
Wie pan, ja jestem w takiej ciekawej zawsze sytuacji od 25 lat, że jak jestem w Polsce, to tłumaczę Polakom, jaki jest czeski Kościół. Jestem w Czechach, to mnie Czesi pytają o polski Kościół. Polski Kościół jest bardzo różnorodny. Polski Kościół jest bardzo, jakby to powiedzieć, mający wiele twarzy. I w tym polskim Kościele naszym jest to, co pan krytykuje, ale jest też i to, czego pan pragnie. Tylko, że on jest tak duży i tak masowy, że czasami mamy obraz tylko tego, co dzisiaj powie w telewizji Monika Olejnik albo Tomasz Lis. Ja nie żartuję. Mając spotkania z młodymi ludźmi, ze studentami, oni takich pytań jak pan nie zadadzą. Oni będą zadawali pytania z tego, co jest krytykowane albo z tego, co w danym momencie jest głównym tematem. Wrócę do pytania. Ja myślę, że tego możemy się od Czechów nauczyć, ale możemy się nauczyć od każdego kościoła prześladowanego, od każdego kościoła żyjącego w diasporze, bo wtedy buduje się na wartościach po prostu podstawowych. I ta wymiana polsko-czeska jest duża. Nie wiem, czy państwo widzieli takie badania, że który z krajów w Europie, ale też i którego z sąsiadów Polska najbardziej lubi? Czechów. 25 lat temu tak by nie było. Czesi są dzisiaj przez Polaków przyjmowani entuzjastycznie. Może się to zmieni na korzyść Ukraińców. Bo teraz jest olbrzymi po prostu taki wątek ukraiński. Nagle sobie uświadamiamy, że w Polsce jest, nie wiem, 200-300 tysięcy małżeń zmieszanych polsko-ukraińskich. Także tutaj, jeśli chodzi o tych Czechów, to myślę, że zobaczenie religii katolicyzmu zindywidualizowanego, takiego, że mamy więcej dla siebie wzajemnie czasu, że potrafimy wejść w pewne misje, które Ewangelia pokazuje, czyli troski o drugiego człowieka, ale to też ma miejsce w polskim Kościele. Dlatego chcę powiedzieć, że i to. Przykład, no, u nas jest 25 tysięcy księży. Powiedzieć jedno zdanie o polskim księdzu, ono zawsze będzie nieprawdziwe. No, trzeba by mówić o konkretnych ludziach po prostu. Jest, nie wiem, 5 czy 6 tysięcy parafii, jest 40 diecezji, jest ciągle kilkadziesiąt procent ludzi chodzących do kościoła. Są takie diecezje jak diecezja tarnowska, gdzie chodzi bardzo dużo, 65-70%. Diecezja łódzka chodzi najmniej, czy koszalińska. No i w tym sensie jest to ta różnorodność. Są ludzie zaangażowani. Państwo przyszli w sobotę, wieczorem. Ostatki, no właśnie, no, ostatki. Państwo przyszli, coś Państwa interesuje. No, no. A tutaj takich rzeczy się odbywa w tej chwili we Wrocławiu 200 albo 300 różnego rodzaju. I to pokazuje, że jesteśmy różni, no, co nie znaczy, że tamci są gorsi, a my jesteśmy lepsi. Tu trzeba bardzo, bardzo na to uważać, żebyśmy nie mieli w sobie takiej jakiejś wyższości moralnej czy etycznej. Bardzo proszę, jeśli jeszcze ktoś to...
Czy może ksiądz powiedzieć, jak Czesi widzą Polaków? Czy w ogóle patrzą w naszą stronę w jakiś sposób?
Wie pan, to jest, jakby powiedzieć, temat smutny. Dlatego, że Polska swoje najlepsze lata w czeskiej kulturze już ma za sobą. W czasach komunistycznych, szczególnie w latach 80., Czesi czytali polskie książki, polską prasę, oglądali polską telewizję. Bo nie mogli wyjeżdżać za granicę, poza obszar. To znowu jest dobrym przykładem Wacław Havel. Wacław Havel do Polski pierwszy raz przyjechał po 56 roku nad morze, bo było daleko nad inne morze. I teraz nie banalizując, to znaczy my mamy już za sobą najlepsze lata obecności w czeskiej kulturze, dlatego że dzisiaj Czesi są otwarci na cały świat, na całą Europę. Żeby może pokazać w inny sposób, co żeśmy stracili, Czesi nie mając dostępu do morza, przez wiele lat mieli swoje nabrzeże w Szczecinie. W Szczecinie było czeskie nabrzeże morskie, bo trzeba sprowadzać towary przez morze. Jak upadł komunizm, nabrzeże przeniosło się na drugą stronę Odry, bo Niemcy zaoferowali lepsze warunki. I wpływ najbliższej kultury niemieckiej, proszę pamiętać, że Czesi, wielu Czechów ma korzenie niemieckie, to jest kraj dwunarodowościowy, pomimo wygnania tych 3,5 miliona Niemców. Wystarczy na nazwiska popatrzeć. I my mamy takiego brata, który jest profesorem prawa, zresztą to jest jedyny dominikanin, profesor, jakbyśmy u nas powiedzieli, belwederski, zagrocznik 40-41. Jak nastał komunizm, lata stalinowskie, to jego ojciec, taki inteligent praski, mu mówi do niego: Jiří, ucz się dwóch języków naszych wrogów, rosyjskiego i niemieckiego. Tam nie było polskiego. I jest coś takiego. Dzisiaj Czesi już tak nie znają polskiego, jak w pokoleniu ludzi mających tam 65-70 lat. Znają angielski przede wszystkim. Kultura anglosaska wchodzi. Praga jest miastem, gdzie mieszka 25 tysięcy Amerykanów. I to są ludzie świetnie wykształceni, którzy kończą studia i przyjeżdżają na rok, na dwa lata do Pragi, żeby odpocząć troszeczkę po studiach, bo stać ich na to. Wielu zostaje. Tam wychodzi tygodnik po angielsku. Tutaj pan wspomniał poprzednio o tym czytelnictwie. To jest dobry przykład. Nakład przeciętnej książki w Polsce jest około 2,5 tysiąca egzemplarzy. Wydrukowanej, sprzedanej. W Czechach jest też 2,5 tysiąca, tylko nas jest prawie 40 milionów, a ich jest 10. To znaczy, że jest czterokrotnie większy. Te dwie książki moje, które tam leżą, ta książka z Tomaszem Halikiem w Czechach sprzedała się nakład 10 tysięcy egzemplarzy. To jest tak, jakby u nas było 40 tysięcy. Ta książka w Polsce ma nakład, myślę, że 2 tysiące. Dlatego, że my nie czytamy, my jesteśmy ciągle społeczeństwem, które zapominamy, że 45%, 50% mieszka w małych miasteczkach, mieszka na wsi. To w ciągu ostatnich 20 paru lat bardzo się zwiększył procent ludzi studiujących w Polsce. W Czechach inteligencja czeska, proszę pamiętać, że przed II wojną światową to był trzeci największy przemysł w Europie. Myśl techniczna. Ona po prostu była na bardzo wysokim poziomie. To są to po prostu rzeczy, których my jakby dochodzimy. Ale wracając jeszcze do tego pytania o tą duchowość, bo uważam, że to jest bardzo ważne. My mamy ten stereotyp, że Czechy są ateistyczne. Czechy nie są ateistyczne. Czechy są społeczeństwem ludzi poszukujących. Oni nie wojują. Ten ateizm, i to jest dosyć duża zasługa właśnie Tomasza Halika, pokazania kilku różnych warstw ateizmu. Może być ateizm walczący, ale może być ateizm cierpienia, że ktoś spotykający się z cierpieniem nie potrafi jak gdyby przenieść tego doświadczenia na wymiar duchowy czy wcześniej religijny, to znaczy odchodzi od religii, bo sobie nie poradzimy z cierpieniem. Może być ateizm obojętności, może być ateizm właśnie związany z sekularyzacją, z laicyzacją, to jest bardzo dużo. Dzisiaj w Czechach niewielu ludzi powie, że są ateistami. Powie raczej, że oni są areligijni, że może są niewierzący. Ale gdyby z nimi tak głębiej porozmawiać, ja pamiętam taką rozmowę z jedną z czeskich pisarek, która nagle mi mówi, dlaczego jest niewierząca. Mówi, wie ojciec, bo przede mną jest zamknięty jakiś świat, jakaś przestrzeń, do której ja nie potrafię wkroczyć. I nagle sobie uświadamiam, że ta pani mówi jedną z najgłębszych definicji wiary. Bo wiara jest darem. Wiara nie jest tylko dlatego, nie jest wiarą dlatego, że my ją otrzymujemy od naszych rodziców, od kultury, od cywilizacji, w której żyjemy. To jest dar, który ja od Pana Boga otrzymuję. Ona mi nagle mówi, że ona widzi, czuje przestrzeń, ale nie potrafi w nią wkroczyć. Czyli potrzeba tego wyjścia i dostrzeżenia, że to Pan Bóg mnie zaprasza, że Pan Bóg mnie obdarowuje. I to jest definicja wiary. Wiara, która jest łaską, wiara, która jest darem. I ja to u ludzi, którzy się uważają za niewierzących w Czechach słyszałem. W Polsce nie tak często, tak a propos Pana pragnienia, jak... Bardzo proszę, jeśli jeszcze, bo już bardzo...
Ja może taki mały przyczynek do stosunków polsko-czeskich. W zeszłym roku mieliśmy tu Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i Czesi grali w naszej grupie tutaj we Wrocławiu. Dużo ich tutaj zawitało. Może trochę się nasi hotelarze zawiedli, bo Czesi tam przyjechali, obejrzeli, pojechali. No ale potem były wywiady z nimi, rozmowy, jak oni to odbierali. No i to było takie prześmieszne i właściwie to nie wiadomo było, czy śmiać się, czy płakać, bo oni wrażenia mieli pozytywne. Pozytywne mieli wrażenia z tego nieznanego, egzotycznego, północnego, dzikiego kraju, o którego istnieniu może gdzieś wiedzieli, ale on był tam gdzieś daleko. Oni przyjechali i co oni zobaczyli? Że autostrady są, można dojechać. Piwo jest dobre, miasto jest piękne takie, z dziedzictwem, prawda, średniowiecznym, czeskim, prawie takie jak czeskie miasta. I oni naprawdę byli zadowoleni i zdumieni. No i myśmy o tym czytali, ale tak nam dziwnie trochę było, bo to oni byli zdziwieni, że tu są, prawda, wyższe formy życia, ludzie chodzą na dwóch nogach, prawda. Względnie są kulturalni, czytać, pisać umieją, uśmiechają się do nich, zapraszają, piwo dobre.
Mam pytanie, a pani pija piwo?
Rzadko, ale...
Bo to słychać, bo wie pani, powiedzieć, że Czech powie, że polskie piwo jest dobre, to jest... No, ale, to jest duża odwaga.
Ale gorąco, przepraszam, gorąco było...
Pili, oczywiście, przez grzeczność powiedzieli, że dobre.
A pić się chciało, prawda? Taki pili, jakie im dawali. No, ale...
Wie pani, ja myślę, że odpowiedź jest, wydaje mi się, dosyć prosta. Na mecze przyjeżdżają młodzi ludzie. To jest trochę to, co się pan zapytał. Ci młodzi ludzie dzisiaj nie muszą przyjeżdżać do Polski. Oni w większości jeżdżą na zachód, do Ameryki. Przyjazd do Polski ich może zaskoczyć. Tak, bo oni mają obraz Polski uformowany przez ich rodziców z czasów stanu wojennego, gdzie w Polsce było niewiele po prostu i dobrze to pamiętamy. Ale to jest właśnie to, co wspominam, że takie wzajemne kontakty. Proszę Państwa, pamiętają, że ta granica w Sudetach, w Karpatach między Polską a Czechosłowacją była nazywana granicą przyjaźni. Ale jeśli chodzi o wzajemną wiedzę, ja przez te ostatnie 25 lat, kiedy miałem naprawdę nie dziesiątki, ale myślę, że może z 200-300 spotkań wśród Czechów i wśród Polaków, wśród młodych ludzi, wyciągałem 10 palców i prosiłem Czechów, taka grupa 8-10 studentów, żeby mi wymienili 10 postaci historycznych polskich. Kończyli na 7-8 postaci. Kiedy prosiłem odwrotnie Polaków, żeby wymienili 10 Czechów, też kończyli na 8 miejscu. Dzisiaj wymienią z 15-20. Tam oczywiście będą ci piłkarze, będą piosenkarze, będzie Adam Małysz, ale to znaczy, że już jest wiedza trochę inna niż naprawdę myśmy się nie znali. Od 1945 roku taka powszechna wiedza była dosyć słaba, a były momenty dramatyczne. Proszę pamiętać, że polskie wojsko weszło w 1968 roku do Czechosłowacji. I to były napięcia bardzo, zresztą też tędy, żeby było jasne, bo tędy tylko czołgi mogą przejść na Hradec Kralowy. Także myślę, że wie Pani, ten pozytywny obraz, może jeszcze inaczej powiem, że w takiej świadomości czeskiej my jesteśmy we wschodniej Europie, a oni są w środkowej Europie. Oni ciągle patrzą na nas, że jesteśmy w Europie Wschodniej. Ale teraz się to bardzo zmienia. Akurat ja się bardzo cieszyłem, że Czesi jednak wygrywali, żeby to nie było tak, że ten mały naród musi zawsze przegrywać. Teraz mi ktoś zwrócił uwagę po olimpiadzie, że myśmy mieli 5 czy 6 medali, tak? Czesi mieli 7. Są 4 razy mniejszym krajem. To też pokazuje, no, jeśli chodzi o podejście do sportu, no my mamy takie wyobrażenie, no trochę takiego, jakby to powiedzieć, imperium. No, ale my nie jesteśmy imperium, no, a Czesi nie są zupełnie malutkim narodem.
Tak, ale ja jednak, proszę ojca, obawiam się, że w następnym takim rankingu najbardziej ulubionych narodów Czesi spadną z pierwszego miejsca. Może nie tyle, żebyśmy przestali lubić, ale spadną, no bo tylko masochiści kochają bez wzajemności. A odzew na ten wynik tego badania opinii publicznej w Polsce, w Czechach był żaden. To znaczy taka czeszka żonata z Czechem, mieszkająca w Czechach, czytająca czeską prasę, napisała, że na publicyści napisali, a my was i tak nie lubimy.
Nie, to nie jest tak, że Czesi nas nie lubią, aczkolwiek myślę, że jak Państwo żyjecie w małżeństwach, w rodzinach, no to, żeby była miłość obopólna, to jest dużo pracy po prostu. No. To nie jest tak, że po to, żeby było z dwóch stron, no to jest sporo. Ale my ich kochajmy, wszystko jedno, czy oni nas nie będą kochali, ale oni nas lubią, Nie wiem, ja tutaj jeszcze nie wspomniałem, jeśli mam minutę, żeby pokazać jeszcze jeden taki związek językowy. To, że chrześcijaństwo do Polski przyszło z Czech, to cały podstawowy kanon języka polskiego, religijny, jest po prostu ze źródłosłowem starosłowiańskim i czeskim. Słowa począwszy od kościoła, księdza, kapłana i tak dalej, i tak dalej. Przyszedł przez język, z języka łacińskiego przez język czeski. To jest dobry znowu przykład, że jesteśmy w klasztorze, gdzie jest grób błogosławionego Czesława. Gdyby pierwsze pokolenie Dominikanów w Polsce nie było Polakami, a w wielu zakonach franciszkańskich na przykład, no mieszczaństwo już nie, że we Wrocławiu, ale też i w Krakowie, było niemieckojęzyczne w dużym stopniu. Do nas chrześcijaństwo przyszło z tym wymiarem słowiańskim i to warto po prostu tu widzieć. I to jest do czego się odwoływać. Święty Wojciech naprawdę jest postacią bardzo znaczącą w Czechach, bardzo ważną w Czechach, w czeskim kościele. To zresztą widać po imionach również. Tam jest sporo ludzi, którzy ciągle mają imię Wojciech. I to dzisiaj są głównie ludzie religijni. Tak jak imiona typu Zdzisława na przykład, kanonizowana Agnieszka. To są imiona wtedy wyraźnie chrześcijańskie. Myślę, że trzeba lądować chyba, bo to jednak jest 2 godziny, to jest taki czas, żeby... Bardzo dziękuję Państwu. Ja się bardzo cieszę, że w Polsce coraz więcej wychodzi czeskich książek, również dotyczących Kościoła. Niedawno ktoś tłumaczył, to wyszło w Krakowie, książkę o kardynale Franciszku Tomaszku. Są rzeczy dotyczące czeskiej literatury, tu pan wspominał. Tego jest naprawdę bardzo dużo. To pokazuje, że my też jesteśmy tymi Czechami zainteresowani. I ten Mariusz Szczygieł też robi dużo dobrego. To nie należy tylko go, tak jak ja, krytykować, ale nie są to całe Czechy. Zresztą nie można wymagać, żeby każdy pokazywał. Ktoś, kto jest pasjonatem, czy ktoś, kto się zakochał, tak jak Szczygieł w Czechach, ma prawo do takiej swojej, jak gdyby, odniesienia i swojego patrzenia. Dziękuję Państwu jeszcze raz.
Chciałbym jeszcze tylko zaprosić Państwa na kolejny wykład. Tym razem czeka nas dłuższa przerwa, bo kolejny wykład będzie dopiero 24 maja. W kwietniu jest, nie ma Dominikańskiej Szkoły Wiary. 24 maja dr Witold Simon, psycholog i psychoterapeuta, opowie nam o zamadlaniu grzechów, o tym, jak ludzie uciekają w duchowość od pracy nad sobą. Zapraszam Państwa w sobotę, 24 maja o 17:00 tutaj.